Małgorzata Nawrocka, Anhar, powieść antymagiczna.
Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
Milena Lisiecka
i Jerzy Zelnik. Rozdział pierwszy.
Na czarnym pałacowym dywanie niecierpliwie tupał królewski pantofel.
Nie bądź nudziarzem, Gordoneo. Jego książęca mość skończył wczoraj 16 lat. I ja nie widzę powodu, aby zamykać przed nim bramę ostatecznego poznania.
Ale racz zauważyć, panie, że dawniej bram ostatecznego poznania uchylano wybranym młodzieńcom 20-letnim, jeżeli okaże się...
Już się okazało, Gordoneo. Mój syn jest geniuszem, tak jak wszyscy jego przodkowie. I zapewniam cię, niedługo ujrzysz dzień, kiedy zostanie największym magiem, potężniejszym niż Kode, Brazdenot i Or. To mój syn przełamie pieczęcie na tajemnicy Gedesa i zdobędzie jej owoc. A teraz zejdź mi z oczu.
Mistrz Gordoneo wiedział, jak wiele ryzykuje, pozostając chwilę dłużej w towarzystwie swego władcy, ale wstrzymując oddech, postanowił zadać ostatnie pytanie.
Czy jest możliwe, magissimusie, abym nadal raz w tygodniu odbywał lekcję śpiewu z jego książęcą mością, chociaż będzie on wedle twego wszechpotężny życzenia świadom ostatecznego poznania?
Lekcję śpiewu. A dlaczegoż to mój syn miałby zaprzestać zgłębiania tajników jednej z najszlachetniejszych i najbardziej pożytecznych sztuk? Co ma jedno z drugim wspólnego? Niech czaruje również śpiewem. Roześmiał się głośno król, rad ze swego dowcipu. Nawet dwa razy w tygodniu. Gordoneo.
Jeszcze na korytarzu dźwięczał w uszach starca śmiech królewski. Huczący i zimny jak śnieżna lawina, schodząca co dzień z gór północnych.
Na życie mej matki, mówił do siebie, przemykając pod drzwiami komnaty straceń. To kwestia tygodni, a w najlepszym razie miesięcy i on na pewno spróbuje zamienić mnie w jaszczurkę albo jakiś rodzaj deszczu. Pod warunkiem oczywiście, że te wszystkie bzdury z zamienianiem to nie tylko dziecinne bajki.
W niewielkiej izbie za pomieszczeniami kuchni płonął w kominku ogień. Gordoneo opadł zmęczony na starą jak on kanapę i przymknął oczy. Od ponad 50 lat mieszkał tu wśród ksiąg, map, szklanych kul, worków suszonych ziół i dziwnych urządzeń służących nieskrępowanemu uprawianiu każdego rodzaju magii. Gdyby jednak jakiś bystry gość dokładnie się wokół rozejrzał, przekonałby się, że poza jedną księgą do nauki śpiewu i grubym notesem oprawionym w złotą skórę, wszystkie te przedmioty pokrywa tak gruba warstwa kurzu, jakby od wieków nie były używane, a nawet dotykane. Dlatego właśnie Gordoneo nie zapraszał gości. W pałacu, uważany za nieszkodliwego dziwaka i nudziarza, siedział na łaskawym chlebie, ucząc śpiewu gadające ptaki, a ostatnio nawet syna królewskiego. Pomysł ten podsunięto królowi żartem w czasie jakiejś biesiady. Był na tyle zabawny, że Magissimus postanowił niezwłocznie wcielić go w życie. W świecie, w którym wszystko jest możliwe, gdzie nawet służba używa czarów, kiedy jej się pozwoli, wszelka nowość i świeżość ma swoją cenę. Jego wszechmoc pochwalił nawet publicznie pomysłodawcę. Od tej pory Gordoneo rozpoczął udzielanie lekcji śpiewu młodemu władcy, a to, co miało stać się powodem kpin i hańbą starca, stało się jego ulubionym zajęciem i zjednało mu przychylność dworu. Właściwie istniał jeszcze jeden powód, dla którego trzymano Gordonea w zamku i omijano z daleka. Ale tę historię znało dokładnie tylko kilku najdostojniejszych magów i sam Magisimus. Ponieważ jednak królowie, jak powszechnie wiadomo, niechętnie spłacają wobec poddanych długi wdzięczności, należało przypuszczać, że ta kuratela kiedyś się skończy. Co prawda, pieczęć królewskiej przysięgi strzegła dotąd nietykalności głowy i magicznych przedmiotów Gordonea, jednak plany, jakie zamierzał zrealizować w najbliższych dniach, na pewno zwolniłyby najciemniejszego ze wszelkich zobowiązań. Właśnie o tym rozmyślał czarodziej, leżąc na kanapie z przymrużonymi oczami. Za drzwiami zadźwięczał przyciszony gong dzwonka.
Wejdź, Tereso, zawołał prawie wesoło, siadając tak gwałtownie, jakby mu nagle latu było.
Teresa. Dziwnie to zwyczajne imię brzmiało w pałacu najwyższego maga, gdzie rzeczami zwykłymi i pospolitymi pogardzano od lat. Może dlatego służba pokojowe i kucharki nazywały ją Aseret, czytając imię od końca, twierdząc, że tak jest ładniej i bezpieczniej. Gordoneo jednak, wbrew zdrowemu rozsądkowi, zawsze, kiedy byli sami, mówił do niej Tereso, upajając się brzmieniem tego imienia jak ulubionym naparem z Berodea Vicus Minerale.
Właśnie to imię dziewczyny sprawiło, że zwrócił uwagę na małą pomywaczkę, którą kiedyś była, i wyjednał u króla pozwolenia, aby została jego osobistą służącą. W rzeczywistości traktował ją jak córkę, najtroskliwie opiekując się nią i chroniąc przed licznymi zasadzkami pałacu. Jako wtajemniczony mag i członek najwyższej rady, nie miał bowiem prawa zakładać rodziny, ani pod przysięgą wiązać się nigdy wiązami miłości z żadną ludzką istotą. Jego żoną, córką i ostatecznym przeznaczeniem była zawsze i jedynie magia. Przelał na Teresę zatem wszystko to, co krył w sobie najlepszego, cały głód nieukojonego niczym ludzkiego serca.
Weszła teraz, jak zwykle pogodna, niosąc na tacy dzban pełen morskiej wody i talerz czegoś, co wyglądało niezwykle apetycznie, ale smakiem nie przypominało potraw, o których można by z czystym sumieniem powiedzieć, że są niebiańskie.
Dobrze, dobrze, chodź dziecko, nie przeszkadzasz mi, uprzedził jej pytanie Gordoneo, po czym gestem dłoni wskazał kanapę, a sam usiadł naprzeciw, przy małym owalnym stole.
Lubił przy posiłkach przyglądać się Teresie i z wyrazu jej twarzy domyślać się, w jakim dziewczyna jest nastroju, co robiła od rana, z kim się pokłóciła w kuchni, albo czy spotkało ją coś niezwykłego lub miłego. Często trafiał, chociaż w zgadywance tej nie stosował nigdy magicznych sztuczek.
Wiercisz się, żeby przekazać mi jakąś niezwykłą nowinę, a poza tym wyglądasz, jakbyś źle spała w nocy, powiedział po chwili milczenia.
Jak zwykle zgadłeś, panie, i nie uwierzę, że tym razem również zrezygnowałeś z magii, by czytać w mojej głowie, odpowiedziała wesoło.
Co więcej, uśmiechnął się tajemniczo Gordoneo, ja nawet domyślam się, z jakiego powodu spóźniłaś się 10 minut.
Spóźniłam się? Czy twoja potrawa jest zimna, panie? Teresa była wyraźnie zmartwiona.
Jest ciepła, ale dam głowę pod różdżkę Magissimusa, że dawno by wystygła, gdybyś nie ogrzała jej płomieniem swoich najlepszych chęci.
Gordoneo znów przymrużył oczy w zwykły dla niego sposób i udawał, że nie dostrzega podziwu wymalowanego rumieńcem na twarzy Teresy. Mówił, dopijając pucharu słonej wody.
Dziś rano, prawdopodobnie między 10 a 11, zaufany sługa przyniósł do kuchni wytyczne, co kucharz ma przyrządzić na obiad, ze szczególnym uwzględnieniem zachcianek jej królewskiej mości.
Zdziwiłaś się jak żaba w deszcz, kiedy wręczył ci osobiście pismo zalakowane pieczęcią Magissimusa, a było tam napisane mniej więcej tak. Ja, najwyższy mag i tak dalej, wszystkie jego 72 tytuły, w drodze szczególnej łaski zgadzam się na zagwarantowane królewskim prawem kilkudniowe opuszczenie pałacu w celu odwiedzenia i tak dalej, tu dokładnie warunki i kary, jakim podlegają spóźnialscy. Zarządca służby winien ustawić stosowną klepsydrę następnego ranka po doręczeniu królewskiego pisma, surowo zabronione i tak dalej.
Teresa już klęczała u stóp Gordonea, z trudem powstrzymując szaleństwo radości. Pojadę do domu, panie, zobaczę ojca Tomasza i małą Annę. Jestem taka szczęśliwa. A ty, panie, jesteś największym jasnowidzem, jakiego nosiła ziemia.
Jasnowidzem, obruszył się Gordoneo. Czy ja wyglądam na szubrawcę bez sumienia, co naciąga stare dewotki, wróżąc im ze znaczonych kart pogodną przyszłość? A może jestem magistrem psychologii, przekonującym zrozpaczone brzydkie panny na wydaniu, że im się trafi książę z bajki, jak przyjdą do mnie jeszcze trzy razy i zapłacą podwójnie za wywabienie kurzajek końskim tłuszczem?
Ach, wybacz, nie miałam tego na myśli, wyszeptała zmartwiona nie na żarty Teresa.
Ale Gordoneo rozchmurzył się natychmiast i z energią nadzwyczajną dla jego lat i kondycji zaczął przebiegać pokój drobnymi kroczkami, krzywiąc się przy tym komicznie i wołając zmienionym, skrzekliwym głosem. Kupujcie horoskopy, jest tam bzdur na kopy, a pochwał na tuziny dla durnia i niemoty. Mam znaki zodiaku dla głupców po znaku. Mam szczęśliwe kamienie, niech kupują jelenie. Tu dzielny Gordoneo zasapał się nieco, więc przystanął na chwilę, ale napotkawszy rozbawiony wzrok Teresy, zgiął się w pół i tym razem kobiecym głosem jęknął.
Wróżka prawdy ci powie, będziesz żyła, aż umrzesz. Nie będziesz chorowała, aż zachorujesz i będziesz bardzo szczęśliwa, chyba że ci jakieś nieszczęście spotka. Wyjdziesz za mąż, za mężczyznę i powiem ci jeszcze w sekrecie, że będzie albo starszy, albo młodszy od ciebie. Dzieci nie będziesz miała, albo jak będziesz miała, to jedno albo dwoje, albo troje, albo czworo, albo pięcioro, albo sześcioro, albo siedmioro, a na pewno nie siedmioro i pół. Wróżka prawdę ci powie, a koniec świata będzie przed świętami, albo po świętach.
Teresa dusiła się ze śmiechu, ocierając chusteczką policzki mokre jeszcze przed chwilą od łez radości.
Jesteś jedną z najmądrzejszych osób, jakie spotkałem w swoim długim życiu. Tereso, powiedział poważnie Gordoneo, zatrzymując się przy niej i podając rękę, by wstała.
Czy dalej raczysz żartować, panie? Zdumiała się szczerze.
Ani mi to w głowie. Znam przynajmniej 2000 łotrów, którzy za podobną przepowiednię zapłaciliby po worku złota każdy. A ty się śmiejesz. I dobrze, Tereso, i dobrze, dopóki są ci, którzy się śmieją, może nie wszystko jeszcze stracone.
Starzec stanął przy zamkniętym oknie i zapatrzył się w mgły nad królewskim ogrodem. Niebieskie światło witraża padało prosto na jego skronie.
Chciałabyś pojechać do domu jutro rano?
Ach tak, oczywiście, jeżeli tylko ty zgodzisz się, panie, dodała cicho.
Czy się zgodzę? To dobre. Jak myślisz, kto od tygodni wiercił dziurę w brzuchu Magissimusa, żeby dał swoje pozwolenie? Raz nawet zagroził, że przeniesie mnie na bezludne wyspy Tekloru razem z tym specjalistą od fruwających kluczy Asellusem, jak nie przestanę. No, puszczaj. Oganiał się, niby zły, od serdecznego uścisku. Nie wypada magowi, mnie nie wolno.
Ale Teresa, nic sobie nie robiąc z jego protestów, młynkowała już po pokoju w radosnych podskokach, po czym znów przypadła mu do stóp. Więc jutro o świcie, czy tak, panie?
Widzisz, dziecko, odezwał się najłagodniej jak potrafił. Pragnę twego szczęścia nie mniej niż własnego. Czy wierzysz mi?
Nigdy mnie nie zawiodłeś, panie.
Czy zatem mógłbym błagać cię, abyś została ze mną jeszcze dzień lub dwa, zanim pojedziesz?
Ty nie musisz błagać, panie. Ty rozkazujesz. Odpowiedziała po chwili milczenia, ale z drżenia głosu poznał, że zaraz się rozpłacze.
O, biedna! Pogładził ją po złotych, splecionych w gruby warkocz włosach. Wolałbym raczej sam iść pieszo nad ocean pod dzban słonej wody i głodować przez cały czas twojej nieobecności, niż prosić cię o zwłokę. Nie chodzi jednak o mnie, ale o sprawy najwyższej wagi, o których ty nie masz pojęcia, a od których zależy nie tylko twoje i moje życie.
Nie musisz mówić nic więcej, panie. Ja rozumiem.
Nie rozumiesz, dziecko. Dlatego tym bardziej doceniam twoją ofiarę. Przysięgam wyjaśnić ci wszystko i wynagrodzić w stosownym czasie. A teraz, moja młoda damo, mam do ciebie prośbę. Kiedy dziś po południu znowu zakradniesz się do książęcej stajni, żeby podglądać księcia Anhara, czyszczącego konia po gonitwie, przekaż mu ode mnie ten oto list.
Sukno kanapy nie było w tej chwili bardziej purpurowe niż twarz Teresy.
No, uśmiechnął się Gordoneo. Kto by pomyślał, że w dzisiejszych podłych czasach są jeszcze dziewczęta, co potrafią tak uroczo spiec raka. Jej królewska mość przed każdą ucztą wypowiada zaklęcie na rumieńce, ale przy tobie wyglądałaby jak rozgnieciony pomidor przy szkarłatnej róży.
Teresa, nie czekając, co jeszcze powie Gordoneo, umknęła korytarzem w stronę kuchni.
Starzec tymczasem zatrzymał wzrok na niewielkim lusterku stojącym obok karafki i wyszeptał, patrząc sobie samemu w oczy: teraz każda chwila w twoim życiu jest bezcenna, przyjacielu, bo sam Gedes nie wie, ile ci ich jeszcze zostało.